nie zdecydowały się na interwencję.
Na przykład w taki sposób, żeby to było albo bardzo małe punktowe uderzenie, albo pod fałszywą flagą.
Czyli zielone ludziki, tak? A Rosja ogłosi, że to nie ona.
Albo ta sprawa będzie na tyle mętna, że główni gracze w Unii, znaczy w Unii i w NATO, bo to de facto są te same państwa, tu chodziłoby o formalne decyzje NATO, by się nie zdecydowali na to, żeby włączyć artykuł 5.
No to tutaj media...
I teraz ja nie chcę, żeby to brzmiało sensacyjnie. To, co mówię, jest na 100 sposobów rozpracowane wśród ekspertów. Putin jest... faktycznie w trudnej sytuacji, bo nie wygrywa tej wojny. Jest w związku z tym skłonny do działań bardzo agresywnych. To może grozić bezpieczeństwu narodowemu, także naszemu i innych państw w Europie Środkowej. I myślę, że jeżeli szef CIA udaje się do Moskwy, żeby osobiście porozmawiać, a wszystko wskazuje na to, że ta wizyta oczywiście nie potwierdzona oficjalnie, ale wszystko wskazuje na to, że ona, że była jakaś tego typu wizyta, powiedzmy tak, żeby było precyzyjnie. Pierwszy raz od 2021 roku, to znaczy, że sprawa jest gruba.
Ale pytanie jest takie, bo szef CIA wyruszył z USA w niedzielę, lądując najpierw w stolicy Łotwy, Rydze. No i teraz problem sprowadza się do tego, że wcześniej Rosja uchwaliła sobie takie prawo, że daje sobie możliwość interwencji, jeżeli mniejszość rosyjska w danym kraju jest zdaniem Kremla zagrożona. I obawa jest taka, także ja wnioskuję z tego, co przed chwilą pan powiedział, że to może być sytuacja, w której tak zwane zielone ludziki wkraczają do Łotwy rzekomo, albo ta mniejszość rosyjska jest w jakiś sposób uaktywniona i próbują destabilizować sytuację w Łotwie.
Ponieważ sprawa jest szalenie poważna, to ja staram się w ogóle nie wymieniać żadnych nazw, bo nie chcę nakierowywać uwagi na żadnego
stanu. Ja tylko mówię, gdzie lądował szef CIA.
Ale pani ma więcej praw niż ja. Ja staram się po prostu nie wymieniać żadnych państw, bo to zwykle ktoś wymienia któreś z państw bałtyckich, bo tak jest w tych scenariuszach wojny, które znamy. I faktycznie to jest bardzo, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Rosjanie praktycznie w każdej ze swoich interwencji nielegalnych, aneksji i tego typu działań w ostatnich latach używali tego hasła obrony mniejszości rosyjskiej, prawda? I to może być jeden z motywów. Inny motyw to może być oczywiście religijny, czyli na przykład obrona prawosławia. Te pomysły mogą być rozmaite. Dzisiaj mamy dużą akcję hybrydową, bo to, na czym mi zależy jako politykowi, żeby nie odkładać tego wszystkiego w czasie, nie wyobrazić sobie w taki sposób, a może to się kiedyś zdarzy. My jesteśmy w trakcie tej operacji. To znaczy operacja skłócania Polski, a to z Ukrainą, a to z innymi sąsiadami.
Właśnie ostatnio widać dezinformację w sprawie Czech,
czy
tak
nagle
rzekomych,
jakaś czeska historia na początku
kłamstwa o naszych roszczeniach.
Nie mogłem w ogóle w to uwierzyć, szczerze mówiąc, że ktoś wyciągnął historyjkę polsko-czeską, ale jednak... my mamy problem, który możemy w jakimś stopniu rozwiązywać wewnątrz, to znaczy poprzez odpowiednią postawę. Dlatego ja się tak narażałem i narażam takim ludziom, jak przykładowo mój poważny przeciwnik Leszek Miller, że w momencie, kiedy on głosił dezinformację rosyjską, należało po prostu otoczyć go murem sanitarnym i nie pozwalać na to, żeby to dalej szło.
Tak, a skąd to się wzięło, że Miller nagle przeszedł na takie pozycje antyukraińskie?
Ja nie jestem psychologiem.
A to pan sytuuje w dziedzinie psychologii, tak?
Być może nie jestem też śledczym, natomiast i też nie ja to wymyślałem. Ja po prostu czytam raporty instytucji, które profesjonalnie obserwują dezinformację i jego wymieniały obok Brauna i kilku innych osób jako głównych...
A może pan podać przykład dezinformacji Leszka Millera?
No, każde na przykład rok temu, czy dwa lata temu, już nie pamiętam, na samym początku września, kiedy on chodził i opowiadał, że Rosja nie jest groźnym partnerem, ponieważ w żaden sposób nie zagraża Polsce, a było to dosłownie kilka dni po tym, jak Polska została zaatakowana dronami.
Tak, to mi się przypomniał też taki artykuł Grzegorza Kołodki, który tuż przed inwazją Rosji pisał, że NATO jest agresywne i straszy bezpodstawnie wszystkich agresją Rosji.
Długi czas, nie wiem, Leszek Miller na przykład opowiadał, że zbrodnia wołyńska dotyczy tylko Wołynia. Mógłbym teraz, nie jestem przygotowany, żeby podać te szczegóły,
ale
mówię coś z głowy.
A teraz nagle ten temat stał się pierwszoplanowy dla Leszka Millera.
I nie jest w stanie na przykład powiedzieć honorowo, że tak, ekshumacje ruszyły. A wiemy, że ten temat ekshumacji nie przypadkiem my tu w tej rozmowie poruszamy, dlatego że to jest jeden z głównych tematów dezinformacji rosyjskiej i podburzania przeciwko sobie Polaków i Ukraińców. I jakoś wszyscy cichutko siedzą, którzy na ten temat mówili, dopóki ekshumacji nie było. A kiedy rząd Donalda Tuska doprowadził do tego, brałem udział, jak wiadomo, w tych negocjacjach, że dzisiaj te ekshumacje toczą się w jednym miejscu, za kilka dni rozpoczynają się w kolejnym i to już są kolejne miejsca, to nagle cichosza. Gdzie są ci, którzy mówili, że nie ma ekshumacji? A to był jak... Bo nie chcę, żeby niektórzy z naszych słuchaczy myśleli, że to jest jakaś przypadkowa historia. To był jeden z absolutnie głównych wątków dezinformacji rosyjskiej. Czyli my już jesteśmy w tym świecie przedwojennym i nie ma co udawać. No po prostu trzeba zacząć od siebie.
Panie pośle, ale Leszek Miller przedstawia taki argument, skoro już jesteśmy przy tym wątku, że po prostu administracja Wołodymyra Zełenskiego jest bardzo skorumpowana i że pomoc Zachodu dla Ukrainy z tego punktu widzenia no może być jakoś marnowana.
No widzi pani. O co tutaj chodzi?
No właśnie żeby zmniejszyć
poparcie wojenne dla Ukrainy, czyli obniżyć bezpieczeństwo narodowe Polski. Bo tu nie, to przecież ta historia z pomaganiem Ukrainie, wojennym pomaganiem, nie jest historią o miłości. Jest oczywiście historią o szlachetnych postawach polskiego społeczeństwa, ale jest też historią o twardym realizmie. A twardy realizm nakazuje tę pomoc. Jeżeli chodzi o pomoc, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo środków, które są przekazywane z Unii Europejskiej, to każdy kompetentny człowiek wie, że te akurat są otoczone szczególnym nadzorem Izby Obrachunkowej z Luksemburga Unii Europejskiej. Więc sprawa jest znana. Natomiast łatwo jest rzucić, to jest właśnie mechanizm dezinformacji, rzucić coś takiego, że tych pieniędzy nikt nie pilnuje. Akurat te pieniądze są bardzo pilnowane i wie to każdy, kto wie ABC o Unii Europejskiej.
Panie pośle, wrócę jeszcze do tego zagrożenia, że Putin mógłby planować jakąś akcję w stosunku do państw bałtyckich, bo moje pytanie jest takie. Jeżeli mówi pan, że Putin być może planuje taki atak, którego później się wyprze, albo no, będzie próbował przeprowadzić to w taki sposób, żeby nie można było go oskarżyć o to, że zaatakował państwo NATO, to zastanawiam się, czy NATO jest gotowe na taką akcję? Czy ma przygotowane odpowiedzi na taką akcję z pogranicza, nazwijmy to?
Na te, które zna lub jest w stanie przewidzieć, tak. To nie znaczy nigdy 100%.
Na przykład na zielonych ludzi, na akcję zielonych ludzików.
Myślę, że tak, ponieważ to jest
znane.
A jaka
to może być reakcja
NATO? No ale ja nie jestem ze sztabu NATO, a jakbym wiedział, to już na pewno bym nie powiedział. Bo to nie chodzi przecież o to, żebyśmy sobie wszystko powiedzieli w mediach, ale jeżeli pani mnie o to pyta, to odpowiedzialnie mówię, że zapewne tak, dlatego że ten mechanizm jest dobrze znany. I był też testowany w różny sposób. Powiedzmy szczerze, był testowany także na polskiej granicy, bo przecież... To jest ten mechanizm wrzucania, bardzo bliski atakowaniem fałszywymi migrantami. Ale jak mówię, nie wymyślajmy tych scenariuszy takich abstrakcyjnych, bo nam się wtedy wydaje, że ciągle mówimy o tej wojnie jako grze komputerowej. Popatrzmy na to, co się dzieje u nas. Mamy z jednej strony właśnie te kwestie ataków informacyjnych, mamy podpalenia.
Tego typu ataki trwają cały czas.
No bo przecież mamy podpalenia na przykład i mamy potwierdzone przez prokuraturę. To nie jest, że ja sobie teraz wymyślam. Mamy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, różne obiekty latające ze strony Rosji. To jest typowy rosyjski sposób działania. Takie sprawdzanie, na ile ktoś sobie pozwoli. Mamy niejasne powiązania finansowe. Zobaczymy, co będzie z zonda krypto.
Właśnie chciałam o to zapytać, bo zarzut Prawa i Sprawiedliwości jest taki. Oto poseł Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych, nagle staje się obrońcą Przemysława Krala, który był szefa upadłej zonda krypto, a przecież, mówi PiS, jeszcze niedawno Koalicja Obywatelska głosiła, że Kral i cała ekipa zonda krypto to właściwie są eksponenci rosyjskich interesów, że tam są linki z Rosjanami, bardzo podejrzane, z mafią rosyjską. I jak to się dzieje, że teraz poseł Koalicji Obywatelskiej będzie pomagał temu człowiekowi, który był wcześniej określany jako członek takiej grupy mafijnej rosyjskiej, no to teraz nagle nie poniesie odpowiedzialności za to, co zrobił.
No, wystarczy kombinować i myśleć chwilę, żeby nie zadawać głupich pytań. Oni zadają po prostu głupie pytania po to, żeby odsunąć od siebie odpowiedzialność, bo nagle się okazało, szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości latali gdzieś na jakieś ciepłe wyspy na Morzu Śródziemnym.
Poseł Moskal na Ibizę poleciał.
Poleciał.
Żeby spotkać się z Przemysławem Kralem. Mówi, że po prostu chciał porozmawiać z przedsiębiorcą.
No, to jest gruba historia jednak. Znaczy, myślę, że jeżeli... że jedyne, na co powinno być naszą odpowiedzią, to zapowiedź kolejnych doniesień do prokuratury i procesów, dlatego że to są grube rzeczy, bo
ale
przecież
wedle pana Kral rzeczywiście był eksponentem jakichś interesów rosyjskiej mafii, czy nie? Czy Pani Zonda Krypto była eksponentem?
My znamy kwestię Zonda Krypto z Podkarpacia, skąd jestem posłem. Od dawna o tym dyskutujemy publicznie i wskazywaliśmy na to, w jaki sposób były przepływy finansowe prowadzone między tymi podmiotami powiązanymi z Zonda Krypto, a na przykład Urzędem Marszałkowskim. W naszym przypadku. I nas już tutaj nic nie zdziwi. Myśmy jako jedni z pierwszych w Polsce o tym mówili. Jeżeli chodzi o fakty dotyczące Zonda Krypto, to nie trzeba fantazjować. Wystarczy wziąć to, że oni 3 razy blokowali regulacje, mimo że widzieli, że Polacy tracą pieniądze, to blokowali regulacje na poziomie Sejmu. To znaczy, że mieli wpływ na największy klub parlamentarny opozycji.
Ale PiS twierdzi i Konfederacja, że chodziło o to, żeby poprawić te przepisy, żeby nie dawać urzędnikom takiej wielkiej władzy i możliwości uznaniowych decyzji w stosunku do przedsiębiorców.
Jak się okazuje, oni są tak w to wszystko umoczeni, że można powiedzieć, korzystają ze swojego prawa do obrony. Oni się po prostu bronią.
Natomiast, Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, argumentuje tak, że to rząd Tuska nie był w stanie na czas ostrzec Polaków przed wątpliwościami w sprawie Zonda Krypto.
Myślę, że
umarzano śledztwo w tej sprawie.
Myślę, że fakty w tej sprawie są tak dojmujące i jasne, że moje gadanie tutaj jeszcze tylko może, już niczemu nie pomoże. Wystarczą same fakty. Mógłbym siedzieć, milczeć i pokazywać na tablicach informacje. Tego dnia zablokowali rozwiązanie w Sejmie. Tego dnia rozblokowali.
Z czego wynikało to uzależnienie prawicy od właśnie biznesu pod tytułem Zonda Krypto?
No widzimy, że były jakieś powiązania finansowe i że one dotyczyły także już po prostu kluczowych polityków. Jeżeli jedna sprawa to są jakieś zegarki i prezenty, druga sprawa to są dowiedzione powiązania finansowe, no co mogę więcej powiedzieć. Jedna, druga, trzecia fundacja.
Panie pośle, chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo opinia publiczna trochę się czuje skołowana. Z jednej strony premier Donald Tusk ogłosił, że na 99% Marcin Romanowski, podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości, jest w Naddniestrzu i w zasadzie oddał się w ręce rosyjskie, a potem prokuratura wychodzi i mówi, nie, naszym zdaniem go tam nie ma. No to ludzie już nie wiedzą, czy on tam jest, czy go nie ma.
Ta sprawa akurat nie jest sprzeczna, bo może być tak, że był i wyjechał, ale więc te rzeczy akurat nie są sprzeczne. Myślę, że to, co powiedział premier, jest miarodajne, natomiast trudno wykluczyć, że on zmienia swoje miejsce pobytu. Ale tutaj znowu trzeba się odnieść do twardych faktów. Twarde fakty, list nadany stamtąd, autentyczny, z Tiraspola. Pani redaktor, Polski, my żeśmy za bardzo przywykli do pewnych rzeczy, które jeszcze kilka lat temu norwałaby pani sobie tutaj włosy z głowy, łącznie ze mną w tym studiu. To znaczy polski polityk, były minister sprawiedliwości, nadaje list z rosyjskiej enklawy i my debatujemy, czy już wyjechał, czy nie wyjechał. Może był, wyjechał, nie wiem. Natomiast sam fakt, że stamtąd się broni, sam fakt, że jest pod kontrolą Rosji, albo że ktoś dysponuje jego korespondencją.
Pana zdaniem Romanowski współpracuje już ze służbami rosyjskimi?
A ja nie wiem, z kim on współpracuje. Mi wystarczą fakty. No jeżeli przychodzi list teraz Pola, jako ekspert od wschodów, ja wiem, co to znaczy. To są tak grube rzeczy, że po prostu mi się w głowie nie mieści. Myślę, że tylko dlatego, że tego wszystkiego jest tak dużo.
Ale czy służby polskie już wiedzą, czy Romanowski współpracuje, czy nie z Rosjanami?
Gdybym wiedział, co wiedzą dokładnie polskie służby, to na pewno bym tego nie mówił.
Profesor Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Koalicja Obywatelska, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję
bardzo.
Proszę, za chwilę informacja, a po informacjach Zbigniew Parafianowicz i Magdalena Chrzczonowicz.
Reklama.
Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
Czyta lektor AI.
Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko 1,59 zł za kilogram. Tak, tylko 1,59 zł za kilogram.
Stokrotka.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 8.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sytuacja jest taka. Putin nie ma sukcesów, jest pod coraz większą presją, w tym gospodarczą. Wyciekły dane, które pokazują, jak sytuacja gospodarcza Rosji jest bardzo zła. Dlatego Putin jest zdolny do ostrych działań, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Chodziłoby o to, by uderzyć w państwo NATO i wymusić brak reakcji, czyli na przykład sprawa byłaby na tyle mętna, że NATO nie zdecydowałoby się na reakcję, mówi gość poranka TOK FM. Ceny ropy na świecie spadają od 4 dni. W centrum uwagi inwestorów pozostaje sprawa możliwego ponownego otwarcia cieśniny Ormus i rosnące napięcie między Rosją a Ukrainą. Tak twierdzą maklerzy. Liderem rankingu zaufania pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Ufa mu ponad 50% badanych, tak wynika z sondażu Ibris dla Onetu. Na podium znaleźli się też wicepremierzy, szef MSZ-u Radosław Sikorski i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. A w TOK FM czas na sport.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie siatkarki są już pewne gry w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy, ale walczą o jak najwyższe miejsce po fazie grupowej. Jeśli dziś pokonają Niemki, to zapewnią sobie co najmniej drugie miejsce, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
Mecz z Niemkami dziś o 15, a jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają w Stambule z Turcją, która również ma na koncie komplet zwycięstw. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Trudno sobie wyobrazić, że Lech nie obroni w starciu z FC Thun aż 7-bramkowej zaliczki, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Najważniejsze jest to, by za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepsze spotkanie, pokazać dobry poziom i ponownie wygrać. Podchodzimy do tego meczu tak, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Jagiellonia w Gruzji zagra z Iberią, którą pokonała u siebie 4-0. Trudniejsze zadanie przed naszymi zespołami w decydujących meczach o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa po remisie w Splicie 2-2 zagra dziś z Hajdukiem u siebie, a Górnik Zabrze zagra w Monako po tym, jak przegrał tydzień temu 2-3. W Lidze Mistrzów wszystko jest już jasne. Viking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława wywalczyły awans jako ostatnie. Dziś o 18:00 losowanie terminarza fazy ligowej. W Elicie zagra oczywiście Real Madryt, który pod wodzą José Mourinho dobrze rozpoczął sezon w Hiszpanii. Wczoraj wygrał po raz drugi, pewnie pokonał Real Sociedad San Sebastian 4-1, a 3 gole strzelił Kylian Mbappé. I jeszcze na koniec tenis. Już tylko Martyna Kubka ma szansę na przejście eliminacji do głównej drabinki US Open. Polka wygrała z Hiszpanką Mariną Basols 6-3, 6-2 i o pierwszy w karierze awans do wielkoszlemowego turnieju zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Pewni gry w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
Od 21 do 26 stopni dziś na termometrach. Znacznie cieplej będzie na południu Polski niż na północy. Sporo słońca w prognozach.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Magdalena Chrzczanowicz, redaktorka naczelna OKO.press. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, autor książki Kłopot z Zeleńskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A chciałam naszą rozmowę zacząć, bo jednak uważam, że to jedno z ważniejszych wydarzeń w ostatnich czasach i przyznam, że prawie każdą rozmowę w dzisiejszym poranku od tego zaczynam. Chodzi mi o niespodziewaną wizytę dyrektora CIA, Johna Ratcliffe'a w Moskwie i co więcej, ona była poprzedzona wizytą na Łotwie, więc to oczywiście budzi różne obawy. The Wall Street Journal informuje, że w zasadzie ta wizyta miała służyć temu, aby ostrzec Putina przed podejmowaniem jakichkolwiek działań agresywnych wobec państw członkowskich NATO. Zbigniew Parafianowicz.
No tak, no Łotwa też nie jest pewnie przypadkowa. To jest najsłabsze ogniwo w tym momencie w NATO i pod względem lądowych sił zbrojnych i pod względem obrony powietrznej i też jest postrzegane jako państwo, wobec którego jest generowany kryzys graniczny w tej chwili od strony białoruskiej. No i państwo, w którym może dojść do jakiejś formy przetestowania artykułu 5. No i to jest ta jedna interpretacja wizyty Ratcliffe'a, że chciał ostrzec Rosjan, że ten artykuł 5, poinformować ich, że on zadziała na pełną skalę, po to, żeby się wycofali z tych scenariuszy. To jest zawsze tak, że szef CIA, lecąc na miejsce, aby spotkać się z kimś ważnym po stronie rosyjskiej, to jest jakiś rodzaj takiej strategicznej komunikacji. Ratcliffe mógł uczynić prościej, bo on od marca 2025 roku ma stałą linię z Naryszkinem, czyli z szefem wywiadu cywilnego Rosji. Mógł po prostu do niego zadzwonić, gdyby chciał omówić jakąś sprawę drobniejszą lub średnią. Tak było w przypadku ubiegłorocznego wtargnięcia dronów do Polski. Ratcliffe natychmiast zadzwonił do Rosjan, co zresztą opisuje w kłopocie z Zeleńskim. Zadzwonił do Rosjan, żeby zapytać, czy to jest pomyłka w cudzysłowie, czy chcą na poważnie się bić, krótko mówiąc. I tamten telefon wystarczył, żeby do jakiejś formy deeskalacji...
A jaka była odpowiedź?
Nie wiem, jak Naryszkin kłamał, w sensie co wymyślił.
Pytanie, jakie kłamstwo wymyślił.
Tak, co wymyślił, żeby przekonać. Ta komunikacja, ona zawsze się odbywa językiem ezopowym w służbach specjalnych. Nigdy nie mówi się, nie no, przepraszam, pomyliłem się. To jest zupełnie inna kategoria argumentacji. Natomiast skoro nie użył czerwonej linii, którą powołał w ubiegłym roku w marcu, a pojechał osobiście i poleciał z Łotwy, to znaczy, że ten komunikat rzeczywiście dotyczył jakiejś grubej sprawy. I jedna interpretacja Wall Streeta to jest taka właśnie, że to było ostrzeżenie przed ewentualną próbą testowania artykułu 5 na Łotwie. A druga interpretacja jest taka, że Amerykanie dostrzegają w takie okno możliwości do tego, żeby wrócić do rozmów o rozejmie na Ukrainie. W sensie trzej gracze, czyli Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina, mają autentyczne powody do tego, żeby próbować doprowadzić do jakiejś pauzy. Amerykanie są utopieni w Iranie. Rosjanie w tej wojny nie są w stanie w kategoriach lądowych wygrać, bo utknęli na Donbasie, na tym pasie linii twierdz. A Ukraińcy, Zeleński jest w ogromnym kryzysie politycznym i kryzysie zaufania, a dodatkowo idzie zima, która będzie prawdopodobnie cięższa niż ubiegłoroczna. I to zresztą taki był komunikat Trumpa po tym wyjeździe Ratcliffe'a, że dotyczyło to spraw ukraińskich przede wszystkim. I możliwe, że Ratcliffe po prostu próbował też wykorzystać to okno w możliwości. Wiadomo, że spotkał się z konkretnymi ludźmi z FSB, z konkretnymi szefami zarządów, nawet nie z samym szefem FSB, tylko konkretnymi ludźmi odpowiedzialnymi za Ukrainę, między innymi właśnie szefem trzeciego zarządu FSB, też z przedstawicielami wywiadu wojskowego, no i z Naryszkinem, czyli szefem służby wywiadu zagranicznego, czyli tym takim najbardziej poinformowanym w sprawach międzynarodowych z otoczenia Putina. Także to są dwie główne interpretacje. Oczywiście z punktu widzenia Polski lepiej by było, gdyby to było bardziej prozaiczne, czyli dotyczyło tego konfliktu ukraińskiego, który z grubsza płynie w jakichś ramach, a nie prowokacji wobec artykułu 5.
Paweł Kowal, który był gościem TOK FM, powiedział, że należy się liczyć z tym, że Rosja szykuje takie scenariusze, żeby z jednej strony zaatakować na przykład Łotwę, tylko żeby to był taki rodzaj ataku, który nie wywoła reakcji NATO. Że oni jakby będą testować, gdzie, jak daleko mogą się posunąć, żeby uniknąć reakcji państw natowskich. Magdalena Chrzczonowicz.
No, ja rozumiem, że tego typu scenariusz rozważamy już od dawna. Już od dawna porzuciliśmy, to może przesada, no ale jakoś mniej boimy się otwartej inwazji, która będzie polegała na tym, że Putin nagle przejdzie różne granice i w sposób jawny, tak jak Ukrainę zaatakuje, tylko właśnie różnego typu prowokacji i takich zaczepek. Oczywiście one są bolesne i nie chcemy ich, no ale one się raczej w ten sposób będą odbywały jakby z tego, co czytamy i z tego, co wiemy, no bo stąd możemy czerpać informacje. Problem jakby, ja rozumiem, że problem z Rosją polega trochę na tym, że tu nie odbywają się normalne ostrzeżenia czy normalne negocjacje, takie, o których ty przed chwilą mówiłeś, to znaczy, że wszyscy jesteśmy, całe trzy te państwa zamieszane w tę sprawę, czyli Ukraina, Rosja i Stany Zjednoczone, są w jakiejś potrzebie rozmowy czy potrzebie zakończenia tego konfliktu, bo to byłaby tylko dobra informacja dla nas, że trzej partnerzy, czy nie partnerzy, to jest może złe określenie, trzy strony rozmowy, partnerzy nie, trzy strony rozmowy chcą rozmawiać i chcą zakończyć konflikt. Natomiast problem polega na tym, że z Putinem trzeba grać trochę inaczej, to znaczy on w momencie, kiedy ten sytuacja na froncie mu nie sprzyja, to on, wiemy to z różnych źródeł,
stolik.
Tak, może wywraca stolik i może zaatakować bardziej niż usiąść do rozmów. I to jest moja największa obawa i również wielu ekspertów. To znaczy w momencie, kiedy on się czuje przyparty do muru, bo Ukraina atakuje ostatnio mocniej i te ataki na Rosję są jakoś skuteczne, czego nie widzieliśmy jeszcze 2 lata temu czy 3 lata temu. Teraz Ukraina się trochę odbija, atakując dronami głównie. No i widzimy tę sytuację, że Putin trochę przyparty do muru głównie przez to, w jaki sposób widzi go jego społeczeństwo, że musi temu społeczeństwu coś pokazać, że wygrywa, no bo to jest jakby jego być albo nie być. No to w tym momencie atakuje i to jest jakby największa obawa.
I ta prowokacja, ona może też służyć temu, że Putin może pokazać swojemu narodowi, że negocjuje z całym NATO, a nie tylko z Ukrainą, którą uważa za nie do państwo. Takie jest określenie w języku rosyjskim, czy też państwo niezaistniałe. Problem z Putinem jest taki, i z jego otoczeniem, łącznie z szefami służb, że oni stale kłamią. I dlatego tutaj dobrym rozmówcą jest Radcliffe, czyli szef wywiadu.
Który posiada dużą wiedzę na ten temat, co się dzieje i gdzie to kłamstwo się
posiada też wiedzę na temat
objawia.
Tego paradygmatu dyskusji, bo w służby wywiadowcze operują wokół zasady, jak łamałem, ty kłamałeś, wygrał lepszy, prawda? I to tak funkcjonuje, jakby dlatego jest właściwą osobą do takiej rozmowy. Natomiast rzeczywiście, tu pełna zgoda, jakby to wywrócenie stolika jest realne i ono może dotyczyć samej Ukrainy, czyli mobilizacji na dużą skalę, tej mobilizacji 500-tysięcznej i ponowny marsz na Kijów po to, żeby przerwać linię obrony na Donbasie, albo jakaś forma właśnie inkluzji wobec Łotwy. Powołanie na przykład frontu wyzwolenia rosyjskojęzycznych apatrydów na Łotwie, który będzie na przykład antyputinowski, antyłukaszenkowski, ale zarazem wywoła jakąś formę irydenty w rosyjskojęzycznej części w Łotwy. I to jest właśnie to, o czym mówił Paweł Kowal, czyli odciągnięcie jakby oskarżeń o to, że stoi za tym Kreml, prawda? Czyli, że ten front tak naprawdę to jest jakaś opozycyjna formacja złożona z hajlujących chłopców rosyjskich, którzy po prostu chcą oderwać tą część, gdzie mieszkają apatrydzi, utworzyć jakąś formę niezależnego państwa i Rosjanie liczą na to, że
tak jak na Dniestrze trochę.
Absolutnie tak. I to spowoduje, że rozpocznie się dyskusja o tym, co się stało, a nie o tym, czy uruchamiamy artykuł 5, czyli na przykład wielomiesięczne śledztwo przewodnictwo Komisji Europejskiej, czym tak naprawdę jest front wyzwolenia apatrydów łotewskich, prawda? Czy jest sterowany przez Kreml, czy jest niezależny, czy to jest jakaś, skąd się wzięła ta formuła? Te takie obce flagi to jest specjalność rosyjska. Oni są znacznie lepsi w działaniach podprogowych, w takich dywersyjnych, są znacznie lepsi niż w prowadzeniu takiej regularnej wojny lądowej, czy wojny powietrznej lub morskiej. To jest ich specjalność.
Ja się zastanawiam, czy władza Putina rzeczywiście jest nadal tak silna, jak była. Czy poparcie rosyjskiego społeczeństwa, zadajemy sobie to pytanie ciągle, jest nadal tak silne, jak w 22 roku? No bo rzeczywiście Putin jest po prostu w większości Rosjan pewnie popierany, choć niektórzy kwestionują te badania opinii publicznej, ale chyba tak jest. Jak sądzisz, Magdalena? Czy to jest...
Myślę, że Rosjanie nie mają alternatywy. To znaczy, po pierwsze, nie dowiemy się nigdy, jak te, czy te badania są... czy możemy im ufać, czy nie. Tego się nigdy nie dowiemy, bo tym steruje, steruje Rosja, czy rząd, czy Putin. Natomiast no i trochę nie mają wyjścia i żyli zawsze w tej rzeczywistości. To nie jest społeczeństwo, które, no tak jak zachodnie społeczeństwa, bardziej wybiera, bardziej różnicuje między partiami. Została ostatnio niedopuszczona do wyborów ostatnia partia opozycyjna, powiedzmy.
Istnienie... A czy to nie jest objaw tego, że trochę Putin się boi w związku z tym?
Jasne. Oczywiście, że on się boi, dlatego że wbrew... To jest w ogóle ciekawy paradoks. Zawsze z zainteresowaniem na to patrzę, jeżeli chodzi o Rosję. To znaczy, że paradoks polega na tym, że z jednej strony mamy do czynienia z dyktatorem, a z drugiej strony mamy do czynienia z człowiekiem, który tak bardzo boi się tego.
Każdy dyktator się boi. Tam sukcesja władzy zawsze zakłada śmierć tego, kto przegra.
Tak, także dokładnie. Więc oczywiście, ale to jest pewien rodzaj paradoksu, bo powiedzielibyśmy, że skoro ktoś jest dyktatorem, no to sobie zapewni to, co chce. Tymczasem nie, on patrzy na te i oczywiście tłumi opozycję i tak dalej i wiemy, jakim jest dyktatorem. Natomiast to, na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, to, że dobrą dla nas wiadomością, dobre wiadomości moim zdaniem są potrzebne, w związku z czym dobrą wiadomością jest, że pojechał do Moskwy akurat John Ratcliffe, dlatego że pamiętamy wizytę Witkoffa i Kushnera. No i powiedzieć, że oni coś negocjują, albo coś wynegocjują, albo że są partnerami dla Putina, no to nie możemy tak, nie mogliśmy tak wtedy powiedzieć. I to była jakaś taka wizyta skazana na niepowodzenie. Trump wysłał swoich najgorszych ludzi.
Żeby mapety. No,
w sensie wysłał ludzi, którzy nie wiedzą nic o niczym i te żarty o tym, że Witkow właściwie był, jakby występował ze strony rosyjskiej i te memy o tym, kto występował w takim razie ze strony amerykańskiej, no były uzasadnione. No, Putin mógł ich zjeść na śniadanie. Natomiast Ratcliffe mimo wszystko, no, z tej całej administracji Trumpa
jest jakąś poważną postacią.
Jest trzębiem. On jest antyrosyjskim jastrzębiem.
Dokładnie. I jest poważną jedynym postacią. Uh-huh. Dokładnie. Czyli jest partnerem tutaj do rozmowy.
To zrobimy przerwę na informację TOK FM, a i wrócimy potem do dyskusji.
Autopromocja.
Pacjent powinien wiedzieć, co mu dolega, jaki jest plan leczenia, jakie są rokowania, potencjalne korzyści, ale przede wszystkim ryzyka wybranych metod leczenia. Łatwo powiedzieć. To fundamentalne prawo do informacji bywa bardzo często naruszane. Rozmawiamy o tym dzisiaj w kolejnym odcinku Prawa bez recepty po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
Do euro przyjdź.
Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Patrz, Barbara, ale no, Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
Media Expert.
Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
W końcu będę miał kieszonkowe.
Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Koniec lata. Nie.
Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
dalej masz. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości 1 000 000 000 zł. Pisze na Platformie X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A chodzi o brak kontroli Mety nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielane w portalach społecznościowych. Wicepremier wysłał w tej sprawie do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie Platformy kwotą 250 milionów euro. Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana. Oczekuję, że Komisja Europejska szybko przeprowadzi postępowanie i nałoży karę. Dowodów jest aż nadto, napisał minister. W wyniku powodzi błyskawicznej i lawiny, która nawiedziła rejony graniczne Nepalu i Tybetu, zaginęło ponad 1300 osób, w tym co najmniej 653 obcokrajowców. Życie straciło co najmniej 168 osób. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wczoraj podało, że nie ma danych o poszkodowanych Polakach, a jak powiedział dziś w poranku TOK FM wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, ten komunikat na szczęście nie ulega zmianie.
Czy ten komunikat, że nie ma tam obywateli RP, jest aktualny?
Tak, jest aktualny. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi. Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski.
Mówił wiceminister w rozmowie z Dominiką Wielowiejską. Amerykańska służba geologiczna podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych niosących gruz. Rosyjskie wojska zaatakowały Kijów, Odessę, Krzywy Róg i Zaporoże, podają ukraińskie władze. W Kijowie odnotowano upadek odłamków na podwórzu budynku mieszkalnego oraz na terenie placówki edukacyjnej. Rosjanie atakowali Odessę niemal przez całą noc. W wyniku tych ataków uszkodzono infrastrukturę, szkołę oraz wielopiętrowy budynek. A tylko w ciągu ostatniej doby w obwodzie zaporowskim Rosjanie atakowali ponad 730 razy. Dziś na niebie przewaga słońca, więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy również przelotny deszcz. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym wschodzie, przez 23 w centrum i do 26 na południu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, Magdalena Chrzczanowicz, OKO.press. A ja chciałam, zaczynając dyskusję na temat zonda krypto, zacytować wpis Sławomira Cęckiewicza, ponieważ wydaje mi się niezwykle ciekawy. I tu czytamy na platformie X tak. Okazało się, że część prawicy, w tym związani z nią niektórzy ludzie służb, wierzy w wielką miłość z Facebooka zainicjowaną przez Miss Polonia. Inaczej mówiąc, uwierzyli, że na tym postkomunistycznym stepie, gdzie podzielono wielką forsę po 1989 roku między bezpiekę, promoskiewską wojskówkę, nomenklaturę zachodnich korpo spekulantów, cyników, pojawić się może książę albo Miss Polonia. Książę, który czekał dokładnie na ten moment, by po 30 latach tego kartonu nowego państwa podać wielki tlen finansowy prawicy. I przeskakując kurtynę trzeciej RP, sfinansować politykę, media, konferencje, ekstraklasy, piłki nożnej i Bóg jeden wie co jeszcze. Otóż, moi drodzy naiwniacy, nie ma takich książąt, nie ma takiej Miss Polonii, nawet jeśli te osoby są z Monako. Mówiłem wam to od zawsze, przestrzegałem, straszyłem zondą, która was, a przez was i prawicę ciągnąć będzie w dół. A Tusk to wykorzysta. I tak się dzieje. Z tego gier rzekomo normalnych relacji, podróży, lobbingu, pisania prawa, porozumienia, niech powstanie nowa, inna prawica, która przyjmie rzeczywistość polityczną realnie, bez iluzji, drogi na skróty, bez niepytania o przeszłość i z wyobraźnią. Niech ta lekcja będzie ozdrowieńcza. No czyż nie piękny speech? Wspaniały, Magdalena.
No nie wiem, co powiedzieć teraz. Tak, no obawiam się też, obawiam się jednak, że te nadzieje są płonne, bo płonne, że z tych popiołów powstanie ta czysta prawica, to mam, o tym mówię, o tym fragmencie tego wpisu. No bo w tej chwili już widzimy, kiedy codziennie dowiadujemy się nowych szczegółów o aferze zonda krypto, że tutaj no, wszystko wskazuje na to, że tych polityków i całej prawicy umoczonej w tę sprawę jest coraz więcej i wydaje się, że już nie do uniknięcia jest sytuacja, w której, to znaczy jeszcze kilka miesięcy temu prawica trochę mogła mówić, no to nie wiadomo, to są jakieś tam pomówienia, no to teraz już wiemy, że tak to się nie skończy. Czy to będzie afera na miarę afery podsłuchowej, to tego nie wiem, dlatego że prawica ma dosyć duże umiejętności wychodzenia cało z tego typu afer, no ale sprawa jest bardzo poważna tak naprawdę. I ona jest poważna, tak jak tutaj zresztą rozmawialiśmy w przerwie, dlatego że między innymi może być poważniejsza, dlatego że oszukani zostali ludzie, zwykli ludzie, to znaczy zwykli w znaczeniu nie prominentni, tylko ludzie, którzy inwestowali w kryptowaluty. Inną jeszcze sprawą jest to, czy w jaki sposób taki rynek kryptowalut, jeżeli w ogóle powinien funkcjonować. PiS, jak rozumiem, przychodził od ściany do ściany, to znaczy najpierw zgłaszał poprawki do ustaw, delikatne poprawki, a teraz już jest w innym zupełnie miejscu, rozumiem, że żeby między innymi po to, żeby odwrócić tę aferę. No ale tutaj rzeczywiście stracili na tym zwykli ludzie i zastanawiające jest, jak to się skończy, jakie będzie miało konsekwencje. Nie można jednak nie dodać tutaj szpili w drugą stronę sceny politycznej, to znaczy w stronę Romana Giertycha. Ja uważam, że głęboko nieetyczny jest fakt, że Roman Giertych... Dlatego, że jest...
Czyli Roman Giertych jest obrońcą Krala.
Jest obrońcą Przemysława Krala.
I zabiega o status świadka
koronnego.
Tak,
to znaczy to jest pomieszanie... Powiedzieć, że to jest pomieszanie ról, to jest bardzo delikatne określenie. No bo jak rozumiem, wszystkie dowody, które ma w swojej kieszeni czy w swoim telefonie Przemysław Kral, no rozumiem, że jego prawnik musi znać. Nie wiem tego, czy je zna, no ale tak sobie to wyobrażam, że musi je znać. Jest jednocześnie aktywnym członkiem, aktywnym politykiem. No i to wydaje mi się absolutnym pomieszaniem ról i wydaje mi się to nieetyczne.
No ale to sugerujesz po prostu, że Roman Giertych, który zresztą u Doroty Wysockiej-Sznepf oświadczył, że on pełni swoją misję za darmo, to znaczy nie ma korzyści finansowych, tylko uważa, że w tej sprawie prawda musi wyjść na jaw i w związku z tym dlatego bierze udział w tej operacji, która no, oznacza współpracę Krala z prokuraturą i obszerne zeznania. Więc on to tak to tłumaczy. Rozumiem, że jakby tutaj twój zarzut jest taki, że będąc jednocześnie politykiem i adwokatem, no po prostu wykorzystuje tę sprawę politycznie, tak?
No, wyobrażam sobie, że tak może być. Jeszcze tego nie wiemy, no bo to się dopiero objawiło. No ale też zwróćmy uwagę na to, że kilka miesięcy temu Roman Giertych był głęboko oburzony sugestią, że ma cokolwiek wspólnego z Kralem i z Zonda Krypto.
Nie, on zaprzeczał, że się spotkał w jakichś konkretnych miejscach. Miał taką politykę w tej sprawie.
No, a potem się okazało, że już wtedy... Wydaje mi się to... jest politykiem i polityk w tym sensie jest jakoś zamieszany w sprawę z prokuraturą. Uważam, że tak nie powinno
Zaraz być. Zbyszkowi oddam głos, tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, bo mnie bardzo uderzył ten fragment Cęckiewicza. Przepraszam, że na chwilę się zagłębię w historię III RP, gdzie on mówi, że to jest właśnie Polska to postkomunistyczny step, gdzie dzielono wielką forsę po 89 roku między bezpiekę, promoskiewską wojskówkę, nomenklaturę zachodnich korpo spekulantów, cyników. Dlaczego się do tego odnoszę? Bo to jest jakby ciągły dla mnie fundamentalny problem skrajnej prawicy, że ona postrzega historię III RP, gdzie przez wiele lat rządził duet Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński na bardzo różnych posadach, bo ja przypomnę, Lech Kaczyński pełnił najważniejsze funkcje w państwie. Był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, był ministrem sprawiedliwości, był prezydentem RP. Jarosław Kaczyński był ministrem w kancelarii prezydenta Wałęsy. Potem był prominentną postacią już po tym, jak stworzył PiS. I ciągle słyszę, że Polska to jest właśnie konglomerat tych interesów. I mam takie wrażenie, że to jest problem prawicy, że ona, w każdym razie osoby, które mają prawicowe poglądy, ciągle żyją takimi mrzonkami, że one nie odniosły sukcesu, bo to jest ten układ, który ich blokował, że oni muszą znaleźć jakieś psychologiczne wyjaśnienia dla swoich porażek i to jest bardzo dobre, że tamten czy owamten był agentem SB, więc ja nie zrobiłem kariery. Przy czym, żeby była jasność, ja uważam, że to, o czym mówi Cęckiewicz, oczywiście miało miejsce. Bo była bezpieka, służby specjalne wszędzie mieszają się do biznesu, nie tylko w krajach postkomunistycznych, żeby była jasność. To nie jest nieprawda to, o czym pisze Cęckiewicz. Istota rzeczy sprowadza się do oceny skali tego zjawiska i oni to przedstawiają jako taki wszechogarniający system, podczas gdy to była jakby część tej rzeczywistości III RP. No to taka moja refleksja, ale oddaję ci, Zbyszku, głos.
No ale dokładnie tak. No to jest tak jak pisał Robert Krasowski. To nie jest tak, że Polska była po 89 roku zdefiniowana przez wielki układ. To były układziki, również prawicowe układziki. Co więcej...
No Jarosław Kaczyński się uwłaszczył na atrakcyjnych działkach w centrum Warszawy
tak,
na przykład.
No, PiS rządził przez dwie kadencje.
Miał kontrolę nad Adama Glapińskiego.
Miał kontrolę nad spółkami Skarbu Państwa, karmił swoją klientelę i budował klientelizm taki, powiedzmy, w stylu meksykańskim. I to było tak wygląda polityka. No, ten, kto rządzi, ma dostęp do spółek Skarbu Państwa, dostęp do strumieni pieniędzy i prawica też była beneficjentem tego tych układzików właśnie, nie gigantycznego układu, w którym gdzieś tam WSI wszystkim sterowało, tylko poszczególnych po prostu w małych w koterii. A jeśli chodzi o Zonda Krypto i aferę, która wybuchła, to ja się nie zgadzam z tym, że czymś nadzwyczajnym jest rola Giertycha w tym. To jest jasne, że partia władzy wykorzysta każdą okazję i każdą osobę do tego, żeby pogrążyć prawicę, używając każdej osoby, która jest do tego przydatna, sprawna i potrafi to zrobić. A Giertych jest cyniczny, jest sprawny, jest sprawczy, dobrze porusza się w prawie i jest w stanie to zadanie dowieść. I do tego dobrze prezentować to medialnie w mediach publicznych, kontrolowanych obecnie przez władzę, pokazywać odpowiednią narrację, która po prostu będzie PiS pogrążała. Jeśli chodzi o samo Zonda Krypto, to jest to przypadek fascynujący nie tylko ze względu na skalę zjawiska i tego, ile osób jest poszkodowanych, ale też ze względu na to, że krypto i blockchain zazwyczaj służy temu, żeby ktoś, kto się w to pakuje, oderwał się od państwa, ukrył się przed państwem, ukrył swój stan posiadania, swoją tożsamość, a tymczasem w przypadku polskim doszło do oszukania przez właściciela tej giełdy, właśnie tych, którzy chcieli w krypto poinwestować. Krypto to jest zazwyczaj, kryptowaluty są zazwyczaj bardzo korzystne dla kogoś, kto chce zrobić rebelię, kogoś, kto handluje narkotykami, jest na przykład reprezentantem jakiegoś ruchu, takiego jak ruch talibski, czy na przykład Hezbollah. I to zazwyczaj ten, kto się w to krypto pakuje, jest tą stroną cwaniacką. Tą, która jest w stanie wykiwać państwo, uciec przed nim. Tymczasem tutaj doszło do jakiegoś takiego kuriozalnego odwrócenia ról, gdzie ci wszyscy, którzy chcieli pozostać anonimowi ze swoim stanem posiadania, po prostu zostali oszukani przez jakiegoś innego, drobnego cwaniaka. Zresztą, tylko ci przerwę,
bo sprawdziłam te dane, że jedna ciekawa rzecz jest tutaj, iż szacowano, że kilkanaście tysięcy osób powinno być poszkodowanych, a zgłosiło się najpierw tylko 1,5 tysiąca, potem zaczęto mówić, że może kilka tysięcy, czyli zapewne więcej niż połowa w ogóle się nie zgłosiła do prokuratury jako osoby pokrzywdzone,
no właśnie,
w tej aferze.
Bo mieli pewnie jakieś intencje w tym, żeby pakować się w krypto. Tylko zrobili to moim zdaniem strasznie głupio, bo ten, kto rozsądnie inwestuje na giełdach kryptowalut, czy to tych tradycyjnych, czy powiązanych z walutami realnymi, takimi jak dolar, ludzie zazwyczaj robią to po prostu bardziej umiejętnie. A tutaj okazało się, że ten drobny cwaniak, jakim jest Kral, po prostu odczytał właściwie intencje tych, którzy wchodzili w układ z nich i okradł tych, którzy chcieli się po prostu właśnie oderwać od oficjalnego obiegu. I to jest w pewnym sensie sytuacja bezprecedensowa, jeśli chodzi o skalę światową. I też zupełnie nie dziwi mnie to, że obecna władza spróbuje wykorzystać każdy element tej afery, żeby PiS i prawicę pogrążyć, bo to nie chodzi tylko o PiS, chodzi też o wielu polityków Konfederacji, którzy w sposób oczywisty lobbowali za pewnymi rozwiązaniami. Natomiast jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o te wszystkie wątki pisane cyrylicą, bo to jest tak samo jak w przypadku afery podsłuchowej, w spółek węglowych. Pamiętam wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, w którym mówił, że ten scenariusz jest pisany cyrylicą. Do dziś nie udowodniono tego, że ten scenariusz był pisany cyrylicą. Udowodniono, że gdzieś tam była wrocławska delegatura CBA, która pomagała nagrywać w polityków Platformy. Nie wykluczono, że ten scenariusz z Kralem jest w sposób bardziej prozaiczny, że tam nie ma żadnej mafii tambowskiej.
Tam są po prostu gangsterzy, tak, ale polscy gangsterzy, którzy operowali też za granicą, tak, powiedzmy. Tak?
Lokalni cwaniacy, nie jakaś, bo pojawił się też ten wątek o mafii tambowskiej, która miała za tym stać. Po pierwsze, mafia tambowska już nie istnieje. To jest pierwsze założenie. Ona w związku z tym jakby koncentracją władzy przez Putina została, jej kręgosłup przetrącony, weszło gdzieś tam w skład państwa rosyjskiego. I po prostu w te takie głębokie powiązania, gdzieś tam ślady rosyjskie, tropy. Myślę, że to jest zawsze zhiperbolizowane w tych narracjach politycznych. To jest
znaczy,
przydatne.
Oczywiście nie można ich wykluczyć, no bo świat gangsterski potrafi być ponadgraniczny, nazwijmy to,
prawda,
jeśli chodzi o robienie interesów.
To prawda, nieprawosławny, czy też w bardziej zachodni świat gangsterski, on ma bardzo wiele sprzecznych interesów z tym światem rosyjskim, którego się obawia i...
Musimy kończyć.
Po prostu boi.
Bardzo wam dziękuję. Chyba, że Magda, ostatnie zdanie, ale...
Nie, bo ja mam dłuższą wypowiedź, już nie będę...
No przepraszam, już żeśmy się tak zapędzili. To przeze mnie oczywiście. I moją wypowiedź też zbyt długą pewnie. Bardzo wam dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, Magdalena Chrzczonowicz, Oko Press.
Dziękuję.
Czwartkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk. Dzień dobry, Przemku.
Dzień dobry, kłaniam się. Szybciutko powiem, jakie tematy. Ponad 40% wykroczeń rejestrowanych przez fotoradary kończy się bez odpowiedzialności sprawcy, bo wystarczy nie odebrać powiadomienia z urzędu. Tylko w ubiegłym roku prawie 360 tysięcy wezwań w ogóle nie dotarło do adresata. Z naszymi gośćmi będę rozmawiał, czy nowy projekt ustawy fotoradarowej skończy z pytaniem, kto kierował. Będzie także o debiucie w Lazio, rzymskim klubie, który kojarzony jest z faszyzującymi kibicami. Debiutuje prawnuk Benito Mussoliniego, Romano Floriani Mussolini, i jakie to pociąga za sobą konsekwencje, a także czy włoscy kibice mogą z tego tytułu narozrabiać, i jak, będę też rozmawiał z moimi gośćmi.
Bardzo Ci dziękuję za tę wypowiedź. Ja przy okazji zareklamuję nasz podcast Dzieje się, który odpalamy w każdy piątek o godzinie 17. Serdecznie zapraszam. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia. Reklama.
Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania.